Za każdym razem, kiedy biorę mikrofon do ręki, kiedy się wcześniej modlę, przygotowuję, to mam nadzieję, że to, o czym mówię, chociaż czasami unikam takiej poważnej formy, czasami gdzieś tam zbliżam się w pogranicę żartu, to tak naprawdę zawsze mam nadzieję, że to przyniesie pozytywną zmianę w naszym życiu. Że moje usługiwanie będzie jakimś wprowadzeniem objawienia. My potrzebujemy jakby właściwie kształtować swoje życie. I zawsze z takim nastawieniem wybieram tematy, modlę się o to, żeby Bóg dawał mi rzeczy, które uważam są właściwe, tak? Są właściwe spośród tych wielu, wielu tematów. I dzisiaj chcę mówić o czymś, o czym mam świadomość, że wielokrotnie już mówiłem w Kościele, że wielokrotnie już dotykałem tego tematu, a jednak mam przekonanie, że Duch Święty zawraca moje serce w tym kierunku. I chciałbym mówić na temat ziarna. Przypuszczam, że każdemu z nas zdarzyło się znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy w chwili zdenerwowania wypowiedziałeś te słowa, których już za chwilę żałowałeś. A jakby się podrapać po głowie, ktoś może powiedzieć, no wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, tak? Takie sytuacje się zdarzają wielokrotnie. Nerwy i pośpiech w mówieniu w trudnych momentach nie są najlepszym doradcą, tak? One sprawiają, że pójdziemy krok za daleko i już nie sposób się cofnąć. Jak użyjesz dezodorantu i te kropelki, odrobinki znajdą się w powietrzu, za żadne skarby nie uda ci się ich powkładać z powrotem do pojemnika z aerozolem. Słowa wypowiedziane raz żyją własnym życiem, nie da się ich zatrzymać, one już są niezależne od ciebie. Często marzymy właśnie, ach, gdyby tak udało się cofnąć czas, gdyby udało się po prostu wrócić do tej chwili. I mamy też świadomość, mam nadzieję, że mamy, że tym, co mówimy, możemy zdziałać również wiele złego, bo o tym, że dobrego wiemy, ale możemy również zdziałać wiele złego. I miał rację Czesław Niemen w swojej piosence Dziwny jest ten świat, kiedy śpiewał, że słowem złym można zabijać tak jak nożem. Ja chciałbym wrócić albo przyjść może, jeśli nie znasz tego, do fragmentu, który Paweł napisał do Efezjan, do listu do Efezjan, taki dłuższy fragment. I chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali przez dłuższy moment na tym słowie. Kuba, jeśli byś to wyświetlał, niech ten tekst zostanie tam. Otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział i kilka fragmentów. Od 25 wersetu najpierw. Czytamy tam tak. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie dla jedni drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Pozwoliłem sobie tam przeskoczyć dalej, dlatego być może wam się nie pokrywało zrobić, nie chciałem czytać takiego długiego fragmentu. To przesłanie zaczyna się od stwierdzenia, że jesteśmy członkami jedni drugich, że jesteśmy ze sobą powiązani, że nie jesteśmy wolnymi elektronami, samotnymi wyspami, jakkolwiek by poetycko tego nie nazwać. Ty z Bogiem to nie tylko ty z Bogiem, ale ty z Bogiem to także twój brat i siostra. I jeśli nie masz tego zakodowanego w głowie, jeżeli nie nosisz tego w swoim sercu, to prawdopodobnie mija cię jakaś duchowa cząstka, którą Bóg dla ciebie zaplanował. Jeśli myślisz o swoim duchowym życiu tylko właśnie w taki sposób, ja, moja Biblia, ja mój czas na kolanach, ja moja modlitwa do Boga i nie uwzględniasz innych albo ograniczasz swoje myślenie o Kościele do tego dzisiaj, tutaj w niedzielę, to pozwalasz się okradać z poważnej części życia, które dla ciebie zaplanował Bóg. Znam takie osoby, tak? Część ludzi jest, tak sobie poukładało to, ale to nie jest właściwe, to jest błędne myślenie, tak? Jesteśmy członkami jedni drugich, jesteśmy ze sobą związani i tutaj mogą zachodzić różne fascynujące interakcje. Mogą zachodzić między nami bardzo rozmaite relacje, od miłości też czasami do takich negatywnych. Ogólnie rzecz biorąc, te słowa to są wskazówki dla ludzi, którzy zostali chrześcijanami. Paweł tłumaczy im podstawy tego, jak powinno wyglądać ich życie we wspólnocie, życie naśladowcy Jezusa. I w taki prosty sposób, w tym wszystkim, co przeczytałem, Paweł wylicza to, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy. Ja muszę przyznać, że zasadniczo nie lubię takiego stylu. Nie lubię listy. To, możesz, to powinieneś, a tego nie powinieneś. O wiele bardziej poruszają mnie historie, kiedy czytam przygody kogoś, kto żył z Bogiem, coś się wydarzyło, to działa na moją wyobraźnię, a takie katalogi właśnie zachowań, one są czasami dla mnie nużące. Ale te słowa, które przeczytałem dzisiaj, one są bardzo ważne, bardzo istotne, ponieważ spora część tego, o czym czytałem, dotyczy tego, co mówię. Dotyczy tego, co wychodzi z twoich ust, to, co wypowiadasz. I bardzo często jest tak, że mówimy dzisiaj o chrześcijanach, tak? Mówimy, że ludzie plotą bzdury. Wierzący ludzie opowiadają, mówią rzeczy, które są pustosłowiem, nic nieznaczącą papką i nie przejmują się tym, jaki to wywiera wpływ, jakie to ma znaczenie. A kiedy zapytasz albo zwrócisz delikatnie uwagę, dlaczego to robisz, hej, to jest takie głupie, po co mówisz takie rzeczy, to słyszę tylko, to są tylko słowa, to nic nie znaczy, to jest tylko takie moje gadanie, taki jestem, taki chcę być i tak to będę robił. I zajmiemy się dzisiaj mocniej słowami, ale już teraz na wstępie chcę powiedzieć, że słowa mają kolosalne znaczenie. Że słowa mają znaczenie, że słowa mają moc. One bardzo często budują, wnoszą jakiś wkład w nasze życie. To, co wypowiadamy, to ma znaczenie też nie tylko dla ciebie, ale dla ludzi, z którymi rozmawiasz. Do ludzi, których mówisz, namawiam cię do tego, żebyś był rozsądny, żebyś był rozważny. I bardzo często jest tak, że to, co mówisz, to, co człowiek wypowiada właśnie gdzieś tam w swojej szczerości, ukazuje jego wnętrze. Pokazuje jego stan ducha, jego serce, jego umysł. Wystarczy z kimś odbyć kilka rozmów i już będziesz wiedzieć, co jest dla niego ważne. Czym ktoś żyje, co kocha, czego nie kocha, z czym się zgadza, z czym się utożsamia, co jest dla niego ważne, jakie są jego wartości, jakie jest jego serce. I to jest dokładnie zgodne z tym, co powiedział Jezus. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Z tego, co tam w środku się kłębi w tobie, co porusza twój umysł, zajmuje twojego ducha, z tego mówią usta. I zauważyłem też inną zasadę, może się mylę, ale takie mam wrażenie, że to działa trochę w drugą stronę też, że to, co wypowiadasz często na głos, zmienia obfitość twojego serca, że to, co mówisz, to kształtuje twojego wewnętrznego człowieka, to formuje cię tam jak plastelinę, to zmienia twój kształt. Kiedy mówisz o czymś głośno, to twoje przekonania ulegają zmianie, one są transformowane, tak? Kiedy tak nie do końca, zrób taki przykład, dajmy, kiedy tak nie do końca jesteś przekonany, że Bóg może uzdrawiać, zakładasz taką opcję, ale zaczynasz czytać ten temat, zgłębiać go, może czytać świadectwa ludzi uzdrowionych, kogoś, kto posługuje tym darem, czytać w Biblii na ten temat, słuchać kazań, to napełniasz się i zaczynasz o tym mówić i zmieniasz swojego wewnętrznego człowieka. Ale wystarczy tylko, że pobędziesz z kimś, kto w to nie wierzy. Wystarczy, że porozmawiasz, pozwolisz mówić do siebie komuś, kto w to nie wierzy i zaczynasz za nim to powtarzać, to też kształtuje twoje wnętrze, tak? To, co wypowiadasz, nie pozostaje bez wpływu na twoje życie. I rób tak przez tydzień, codziennie, poświęć się jakiemuś tematowi, negatywnemu lub pozytywnemu i zobaczysz, że po tym tygodniu będziesz inną osobą, że będziesz innym człowiekiem. Wracając do listu, a więc słowa mają moc, tak? Słowa mają moc, a one nie tylko właśnie mówią o tym, o czym jesteśmy przekonani, tak? Ale one też mają moc kształtowania ciebie. Dziękczynienie czy narzekanie, to nas kształtuje, to nas w jakiś sposób formuje. I wracając do listu do Efezjan, do tego, o czym czytaliśmy, to tam jesteśmy przestrzegani przed kilkoma sprawami, przed kilkoma zachowaniami w temacie mówienia. Jesteśmy po pierwsze ostrzegani przed kłamstwem. Tak? Słuchaj, kłamstwo to jest grzech, który potrafi opleść twoją duszę, związać cię. Biblia mówi, że ojcem kłamstwa jest diabeł. Że ojcem kłamstwa jest diabeł. Ja znałem ludzi, którzy kochali zmyślać. W czasie opowiadania historii, oczywiście, że znałem takich ludzi, jestem wędkarzem. Tak? Nie wiem, czy nie zgrzeszyłem też w tym temacie. Ludzie mają tendencję do konfabulowania. Opowiadałem jakąś historię i za każdym razem ta historia jest inna, jest większa. A to nie była lekka stłuczka samochodów. Po tygodniu to już po prostu była kraksa, karambol na 20 pojazdów. I helikopter tam wylądował. Wiecie, kiedy ryby mają najszybszy przyrost między złowieniem, a pierwszy raz opowiedzeniem tej historii o złowieniu. One wtedy najszybciej rosną, tak? I ludzie nie są, kiedy konfabulujesz, kiedy zmyślasz, ludzie nie są w stanie ci udowodnić tego kłamstwa, ponieważ nie byli przy tym, ale po jakimś czasie tracisz wiarygodność w ich oczach. Tracisz w ich oczach wiarygodność. I każda twoja następna historia, niezwykła i cudowna, po prostu dla ludzi nie ma znaczenia, bo nie jesteś kimś wiarygodnym. Ludzie lubią żyć w historii, w świecie swoich wymyślonych historyjek i zaczynają wierzyć później w cokolwiek powiedzą, ale tracą wiarygodność. Kłamstwo nigdy nie jest dobre. Kłamstwo nigdy nie jest dobre. Może ci ułatwić życie, tak? Możesz coś sobie kłamstwem załatwić i tak dalej, ale w trudnej sytuacji namawiam cię do tego, żebyś lepiej milczał, niż miał kłamać. Kłamstwo otwiera diabłu przystęp do twojego życia. A więc po pierwsze kłamstwo, po drugie to, co w sferze mówienia jest dla nas takie bardzo niebezpieczne, To jest to, co Paweł mówi tutaj. Zapalczywość, gniew i krzyk. Zapalczywość, gniew i krzyk. I jeśli jesteś człowiekiem o takiej naturze popędliwej, albo mówiąc wprost, jeśli jesteś cholerykiem, to jest ci trochę trudniej. Ja mam taką naturę. Ja przekręczam barierę dźwięku momentalnie, jestem człowiekiem porywczym. To, że się potrafię opanować, to jest wypracowane, to nie jest naturalne. Lepiej jest czasami się ugryźć w język, ponieważ Biblia mówi, że gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Tak? I zauważyłem też, to jest taka ciekawostka, że chrześcijanie, którzy są z natury porywczy i jakby pozwalają się ponosić swojemu temperamentowi, to w chwilach właśnie tej eksplozji, tego wzburzenia, żeby się usprawiedliwić, dodają do tego swojego zachowania przymiotnik święty. I święty gniew brzmi lepiej niż gniew po prostu. I w swoich własnych uszach i właśnie z własnym umyśle jesteś usprawiedliwiony. Ale to, że twoje zachowanie nie opisujesz jako święty gniew, nie oznacza, że tak naprawdę jest. Zazwyczaj właśnie przez gniew, krzyk i zapalczywość dzieją się złe rzeczy. W gniewie powiesz żonie rzeczy, które ją zranią. W gniewie odpowiesz mężowi agresją. Zranisz swoje dzieci, zranisz swoich rodziców. W gniewie nawtykasz swojemu szefowi w pracy i od poniedziałku będziesz szukał nowej. Tak. Ja wierzę w to, że kiedy przychodzi Duch Święty do naszego życia, to jest także duch opanowania. To jest duch kontroli, tak? To jest duch, w którym nasze stare życie, właśnie miotane takimi nerwami, miotane żądzami, zostaje poddane pod wpływ Chrystusowi. Zdarzają się sytuacje, że to się odbywa momentalnie, ale moje obserwacje pokazują mi, że dla większości z nas to jest proces. Że przechodzimy stopniowo, że zdarzają nam się klęski w tej materii, że potrafimy zachować się nie tak, jak trzeba i potrzebujemy przebaczenia później. Potrzebujemy przebaczenia. I dobrze być wielkodusznym, jeżeli ktoś w gniewie coś do nas takiego zrobił. Słuchajcie, jako taki startujący pastor, taki pastorek, jedna siostra przyszła do mnie, stanęła, ja w ogóle podziwiałem ją, jej odwaga, asertywność, bo ja bym nie miał odwagi, nie? I to dużo młodsza ode mnie i ona tak stanęła mi i widziałem, że ma za sobą trudne przejścia, tak? To był dla niej bardzo trudny tydzień i powiedziała, popatrzyła mi w oczy tak odważnie, powiedziała mi, jesteś najgorszym pastorem, jakiego może mieć Kościół. Zastanów się, czy nie zająć się czymś innym. I trzeba się opanować w takich sytuacjach, wybaczyć, zrozumieć, że ktoś może miał trudny okres. Myślę, że się trochę od tego czasu poprawiłem, jestem lepszy niż wtedy. I wiedziałem, że ona się dała ponieść emocjom, tak? Jeśli ktoś tak w stosunku do ciebie zachowuje, to spróbuj się okazać właśnie taką postawę właśnie, łaskawości, tak? Trzymaj swoje nerwy na wodzy, tak? Kolejna rzecz, która w moim przekonaniu jest jedną z najbardziej dewastujących w ludzkim życiu, jedną z najbardziej niszczących w ogóle dla ludzkości, dla naszego funkcjonowania. I też niestety muszę to powiedzieć, że dostrzegam to w Kościele i dostrzegam to i Biblia, Nowy Testament w wielu miejscach przed tym przestrzega. Paweł też mówi właśnie, używa słowa wszelka gorycz. Wszelka gorycz niech będzie usunięta spośród was. Zgorzknienie, tak? Efektem, zgorzknienie albo gorycz, niektórzy z nas mają takie naturalne, większe tendencje temu, tak? Są ludzie, którzy po prostu są z natury pogodni. No kochasz takimi przebywać. Zarysowany samochód dzisiaj, stłuczka, boli mnie ząb, wypłata nie przyszła na czas. Oni są pogodni, po prostu są ludzie balsam. Nie? Jak masz kogoś takiego wokół siebie, to pielęgnuj tą przyjaźń, bo to będzie po prostu uzdrowienie dla ciebie. To są relacje terapeutyczne, powiedziałbym. Musiałbyś zapłacić kupę pieniędzy u jakiegoś psychologa, a masz ten sam efekt, kiedy wypijesz z kimś kawę, herbatę, spędzisz po prostu... Ja kocham takich ludzi, jeśli masz kogoś takiego, doceniaj to i ci powiedz, żebyś pielęgnował tą relację, tą więź. To jest tacy ludzie po prostu, oni powinni dostawać pieniądze za bycie sobą tylko po prostu, nie? Naprawdę. Ale jest też tak, że jest jakby pewna kategoria ludzi, którzy jakby mają takie naturalne inklinacje, skłonności właśnie w tą drugą ekstremalną stronę. Taki smerf maruda. Wszystko jest źle. Po co te świata tutaj w tym kościele? Kazanie było beznadziejne, tak? Pensja jest za mała, ten rząd, ten kraj. I z wszystkiego po prostu można zrobić coś, czym można popełnić harakiri. Tak? Naturalne tendencje właśnie do narzekania i tacy ludzie ranią, oni być może nawet nie są świadomi, że zadają komuś krzywdę tym, co mówią, jak się zachowują, tacy ludzie ranią. Jest taki amerykański pastor, którego bardzo lubię, Sam Chant, i on napisał ostatnio taką książkę Pastor's Pain, ból pastora, o tych tematach właśnie, i powiedział coś takiego, nie znam cię, to jest książka do pastorów, nie znam cię, nie wiem, jaki duży masz kościół, jaki mały, ale jestem przekonany, że 10% ludzi w twoim kościele to diabły. Wow! Nie wiem, czy te statystyki są prawdziwe, czy nie, ale jest tak właśnie, że niektórzy spośród nas mają taką tendencję właśnie do takiego duchowego zatrucia. Myślę, że to może wynikać z takiej większej podatności na zranienia. Tak kiedy wydarzy się coś, co mnie boli, albo wydaje mi się, że to jest we mnie wymierzone, bo często jakby interpretują wydarzenia, że są w nich wycelowane, że ktoś zrobił to złośliwie, że ktoś upokorzył mnie albo źle mnie potraktował, a niekoniecznie tak musi być, bo to może być tylko punkt widzenia, optyka. To ludzie płyną w tym, nie? I lubią jakby zajmować się tym bólem. I powstaje efekt kuli śnieżnej, tak? Że to się nakręca i tak dalej. I wydaje nam się, paradoksalnie, wydaje nam się, że kiedy mówimy o tym, kiedy się wygadamy, to nam ulży. Jest dokładnie na odwrót. To narzekanie pogłębia stan bólu. Zauważyłeś może, że jak sobie tak ponarzekasz cały dzień, albo pogadasz z kimś o narzekaniu, albo pogadasz właśnie z kim o tym twoim bólu, to potem wieczorem nie potrafisz się modlić? A zauważyłeś, że jak przyjdziesz w takim stanie na nabożeństwo, nie jesteś w stanie śpiewać. A ręce masz takie, jakby ktoś ci 10-kilowe ciężarki przywiązał do nich, one się po prostu nie podnoszą, żeby oddawać Bogu chwały. To tak działa. Jeśli jesteś taką osobą, która lubi właśnie pogrzebać w tej swojej ranie, lubi wysypać tam całą solniczkę soli po prostu, żeby cię mocniej bolało, jeżeli masz do tego właśnie takie zacięcie, to chcę ci doradzić coś, jeśli wolno mi. To jest Paweł Godawa o tym w swojej książce Niebo i piekło w kościele. On tam taką fajną obserwację zawarł, że ludzie zranieni lubią się w kościele zbijać w grupki. No bo kto mnie zrozumie bardziej niż ktoś, kto też po prostu doświadczył bólu. I to działa dokładnie odwrotnie niż to założenie. Jeśli jesteś właśnie w sytuacji, kiedy spotkało cię coś złego, zostałeś źle potraktowany w pracy przez szefa, przez męża, zostałeś źle potraktowana, dzieci cię zdenerwowały, na wywiadówce ten nauczyciel to już w ogóle, a pastora też mogli lepszego wybrać. Tak, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, takiego bólu, nie idź do kogoś, kto jest w podobnej sytuacji jak ty, ale poszukaj kogoś pozytywnego. Kogoś i nie denerwuj się tym, że on jest, bo to tak działa, taka interakcja ciekawa zachodzi, nie? Kiedy jesteśmy właśnie w dolinie, to irytują nas ci wszyscy ludzie z podniesionymi rękami. Taki klub Halleluja, to oni nas wtedy po prostu tak irytują, tak? Ale namawiam cię do tego, żebyś przełamał swoje opory, przełam swoje opory i właśnie niech cię ciągnie do takich ludzi, do ludzi, którzy mówią o tym, że Bóg jest dobry, o tym, że On działa dzisiaj. W ogóle tego nie mam w notatkach. Ale tak jest naprawdę, posłuchajcie, tak jest naprawdę. Nie lecz swoich zranień, nie zalewaj ich po prostu octem. Potrzebujesz balsamu, a balsam to są ludzie, którzy jakby doświadczają Bożej miłości. A więc w trudnych momentach unikaj innych, którzy są w trudnych momentach. Okej. Bezstyd, nieprzyzwoite żarty, błazeńska mowa. Jest kategoria ludzi, którzy są uzależnieni od aplauzu. Jest kategoria ludzi, którzy są po prostu uzależnieni od tego, żeby być widocznym, żeby być na świeczniku. Ja kocham się śmiać. Naprawdę kocham się śmiać, lubię się śmiać i wierzę, że śmiech jest od Boga, że radość jest od Boga i wierzę też, że poczucie humoru jest czymś dobrym i wspaniałym. Moi najwspanialsi chrześcijańscy przyjaciele to są ludzie pełni radości. Był taki XIX-wieczny amerykański kaznodzieja Charles Spurgeon, genialny mówca, a na jego kampaniach ewangelizacyjnych w Stanach nawracały się tysiące ludzi i przyprowadzał ludzi do takiego prawdziwego spotkania z Bogiem, ale on kochał się śmiać, a to było nietypowe w tamtych czasach, ponieważ jakby takie ogólne poglądy w Ameryce były takie, że chrześcijanie to jest coś poważny, a najlepiej smutny. I on w swoich... To było totalnie pod prąd ówczesnej kulturze chrześcijańskiej. On w swoich kazaniach, które były naprawdę głębokie, on opowiadał dowcipy. I ze względu na tą skuteczność był zapraszany chętnie przez wszystkich, ale zawsze lokalni pastorzy przychodzili i mówili, to jest świetne, ale nie opowiadaj tych dowcipów. Przestań po prostu żartować, nie rób tego. Bo on dlaczego ty to robisz? I on mówił, żebyście wiedzieli, jaki prywatnie jestem zabawny. Wiecie, ja wierzę w to, że chrześcijanin to nie jest ktoś właśnie ponury, ze skwaszoną miną i wiecznie niezadowolony, ale jest pewna kategoria, która nie jest dla nas. Czyli bezstyd, nieprzyzwoite żarty, taka błazenada, pustosłowie. Nie będę się śmiał z niesmacznych dowcipów. Nie będę w tym uczestniczył. Nie chcę mieć nic wspólnego, co nie jest z Ducha Bożego, co jest przeciwko Bogu. Nie zrobię ze swoich kazań kabaretu dla samego siebie, ponieważ one są po to, żeby nas budować. I namawiam cię też, jeżeli jesteś w jakimś miejscu, gdzie przekroczone są bariery dobrego smaku, to odejdź stamtąd. Słowo Boże mówi, że nie ma społeczności między nami a świątynią bożków. Nie musisz obrażać ludzi, ale nie uczestnisz, nie bierz udziału w niczym, co jest przeciwko Bogu. Kochani, są granice, których my jako wierzący ludzie nie powinniśmy przekraczać. Namawiam cię do tego. Księga Przypowieści 18:22 mówi, Z owocu, posłuchajcie, z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. I teraz uwaga, śmierć i życie są w mocy języka. Kto nimi zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie są w mocy języka. Tak naprawdę jest. Tak naprawdę jest. Wiecie, śmierć to nie tylko ten stan taki, kiedy już nic ci się nie rusza i leżysz na katafalku, wokół są świece i ludzie chcą cię pożegnać po prostu, tak? Ale śmierć to jest taki stan czasami takiego duchowego zombie, nie? Chodzisz, robisz zakupy, jesz, ubierasz się i tak dalej i nie ma w tobie totalnie nic. Nie ma w tobie śladu życia. I mam wrażenie, że niektórzy swoimi słowami doprowadzają innych do takiego stanu. Tym, co mówimy, możesz wypowiadać słowa, które dają życie, albo dają śmierć. I mamy na to wpływ. Mamy na to wpływ, tak? Błogosławieństwo lub przekleństwo. Inspiracje albo potępienie. Może nie jesteś tego świadomy, może myślisz sobie, kimże ja jestem. Jestem taki mały, nic nieznaczący. Uwierz mi, że nie jest tak. Naprawdę tak nie jest. Myślisz sobie, oczywiście, że nasze słowa nie mają takiej mocy jak słowa Boga, który poprzez swoje słowo stworzył świat, ale nasze słowa mają, jak już powiedziałem, wpływ na nas, ale też mają moc oddziaływania na innych. I swoimi słowami możesz rujnować ludzi albo ich podnosić. Możesz ich niszczyć albo budować. Możesz burzyć albo wznosić coś wspaniałego. Ludzie, słuchajcie, tak jest i tak jest z tobą. Siejesz życie albo śmierć. Jest tak, że do jednych ludzi się lgnie albo do innych, a innych unika. I większość ludzi ma taką zasadę, mówię to, co widzę. Mówię to, co widzę. Dużo wierzących ludzi tak żyje. Biblia mówi i zachęca nas, Słowo Boże, jesteśmy zachęcani do tego, żeby ufać Słowu. Żeby ufać Słowu. I Biblia mówi, uwaga, to jest bardzo ważne, że chodzimy nie w oglądaniu, tylko w wierze. Chodzimy nie w oglądaniu, tylko w wierze. I kiedyś miałem tutaj, mieliśmy taką sytuację, przyjeżdżał do nas taki brat. Znaczy, nie wiem, czy to brat był. Przyjechał na nabożeństwo z dużego miasta i, a tak powiem wprost, taki kozak FIFA Rafa po prostu i mówi, o co to za kościół, 15 osób na krzyż, tak przyszedł do mnie po nabożeństwie, młodszy ode mnie 15 lat i on poczuł generalnie wielką potrzebę, żeby mi pouczyć. I teraz już taki nie jestem, ale wtedy pozwoliłem mu mówić. Ja nie pozwalam jakby mówić do siebie i pouczać się ludziom, którzy nie budują mnie, których nie znam, nic o nich nie wiem. A wtedy miałem taką głupią pokorę i on mówi, a tak mało ludzi, tutaj ta sala taka niefajna i coś tam jeszcze się czepiał muzyki. Jak kiedyś przyjedzie, to wam go pokażę. No, ogólnie tak demotywacja totalna, krytyka. I sobie pomyślałem właśnie, człowieku, żebyś ty wiedział, od czego myśmy startowali, gdzie jesteśmy. Nie pozwól sobie na krytykowanie według tego, co widzą twoje oczy. Powiem więcej. Jeśli ktoś cię nie chwali, to nie pozwól mu się krytykować. Jeśli ktoś cię nie chwali, jeśli ktoś cię nie inspiruje, to nie pozwól mu też, żeby ogłaszał krytyki nad twoim życiem. My chcemy mówić coś więcej niż widzą nasze oczy. My ogłaszamy Boże działanie, my ogłaszamy to, co mówi Biblia, my chodzimy w wierze Dlatego, chociaż dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, wierzymy w to, robimy krok wiary, dlatego myślimy o tym budynku kina, bo wierzymy, że będzie nas więcej, wierzymy, że Bóg będzie działał. Tak? A tak przy okazji to jeszcze wam powiem, że ostatnio byłem tam z architektem, z budowlańcem, z panem od Peposz i mamy od nich zielone światło, także pod tym, jeśli chodzi o sprawy konstrukcyjne, to jest super, także bardzo się cieszę. Okej, okay. Wow. Więc nie mów tylko to, co widzisz, ogłaszaj Boże rzeczy, wyznawaj je, proklamuj nad swoim życiem, nad życiem innych ludzi. Istnieje duża możliwość, że wtedy doświadczysz cudu, że wtedy doświadczysz Bożego działania, tak? Warto wypowiadać to, w co wierzysz, ogłaszać to, warto to artykułować głośno, Bożą wolę dla swojego życia. Warto też w słowach, jeżeli spotykają cię trudne rzeczy, warto też w słowach, wypowiadając je na głos, sprzeciwiać się diabłu. Ogłaszać swój sprzeciw. Będę musiał się z tym zmieścić. Okej, okay, bardzo szybko teraz rzeczy pozytywne, bo czytaliśmy o tym, co Paweł mówił, że nie powinniśmy robić, tak? Że nie powinniśmy kłamać, nie powinniśmy w nerwach wypowiadać rzeczy, jakieś tam w goryczy, nie powinniśmy uczestniczyć w czym, co jest niesmaczne, nieprzyzwoite, ale Paweł też daje zalecenia o tym, co jest dobre. Po pierwsze dziękczynienie. Po pierwsze dziękczynienie. Dziękuj Bogu zawsze, za wszystko. To zmienia nasze serce, to zmienia nasze trudne chwile, a Bóg przychodzi tam, gdzie jest wielbiony, Bóg przychodzi tam, gdzie jest składane dla Niego dziękczynienie. Jeśli chcesz, żeby przyciągnąć Bożą obecność do swojego życia, rób to. Po drugie, chwalenie. Nie tylko Boga. Chwal innych ludzi, kiedy widzisz, że coś im wychodzi. Zachęcaj ich. Dobrze jest wyrażać właśnie słowa uznania dla innych ludzi. W Polsce kiedyś panowała taka przerażająca kultura, ona też dotyczyła Kościoła, która mówiła, nie należy chwalić ludzi za to, co robią, ponieważ popadną w pychę. Wow! Porażające. Jestem dokładnie innego zdania. Jeśli ktoś coś robi, należy mu za to dziękować, należy doceniać go. Widziałem kilku pyszałków w Kościele, ale zdecydowanie o wiele bardziej widziałem ludzi, którzy jakby funkcjonowali w takim deficycie doświadczania pozytywnego sprzężenia, pozytywnych słów. A więc mów śmiało. Słuchaj, jeżeli podoba ci się to kazanie, możesz śmiało przyjść po nim, do mnie powiedzieć, nie? A że to było dobre, nie? Ja nie popadnę w pychę, naprawdę tak będzie. Inspiruj ludzi. Mów im, że jeżeli jest w nich jakiś dar, coś jest w zalążku, to mów im, że sobie poradzą, spróbuj, zrób to, idź za tym, tak? Nie przejmuj się tym, że się raz nie udało. Ja naprawdę kocham to robić i to działa. Ogłaszanie i proklamowanie. Ogłaszaj i proklamuj dobre rzeczy. W księdze Ezechiela jest obraz, kiedy Bóg daje taką wizję Ezechielowi, który jest postawiony w Dolinie Suchych Kości. Dobry materiał na horror. I Bóg do niego mówi, ogłaszaj i prorokuj. Ogłaszaj i prorokuj. Rób to. Ogłaszaj Boże zmiany nad swoim życiem. Ogłaszaj Boże zmiany nad innymi ludźmi. Boże panowanie, Boże uzdrowienie. Wiecie, to ma moc w świecie duchowym. To ma moc w świecie duchowym. I ostatnie, najważniejszą rzeczą jest, która przynosi Boże działanie, to jest głoszenie Ewangelii. To jest głoszenie Ewangelii, mówienie o... Wiecie, to jest taki może wyświechtany frazes. Większość, prawda jest taka, że większość chrześcijan nie dzieli się swoją wiarą. Większość chrześcijan nie dzieli się swoją wiarą. Głoszenie Ewangelii to nie głoszenie Kościoła, takiego czy innego, zasad, ale o mówienie o krzyżu, o miejscu zamiany, o miejscu zbawienia każdego grzesznika, który się odwróci od swoich grzechów. To nie jest tania łaska, ale to jest prawdziwe zbawienie. Jeśli brakuje ci odwagi do tego, to poproś Boga, aby ci ją dał, aby ci dał odwagę mówić o Jezusie. I ci powiedzieć, że nie możesz zrobić dla drugiego człowieka nic lepszego. Że nie możesz zrobić nic lepszego. Okej. Okay. Być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz zmiany odnośnie tego, co wypowiadasz. bo jesteś osobą, która krytykuje, osądza, źle myśli, niesiej śmierci. Niesiej śmierci. Naprawdę nie rób tego. Jeśli tak jest, to przeproś Boga i poproś o zmianę. Poproś o uwolnienie. Słuchajcie, Biblia naprawdę mówi, że z każdego słowa będziemy rozliczeni. Nie tylko pastorzy. Mówi Słowo Boże. Z każdego bezużytecznego słowa. A możesz po prostu wypowiadać słowa, które wydadzą kosmiczny plon. Ogromny, wielki. Życzę Ci tego. Życzę Ci tego. Powstańmy do modlitwy. Powstańmy do modlitwy.